Częstochowa, pięknego miasta w południowej Wielkopolsce. Nie, bo jest to ziemia lubuska. Do Wielkopolski raczej nie należeliśmy. Ale to nic, to nie. Bo były takie uwarunkowania historyczne, takie momenty historyczne, kiedy kiedy Wschowa należała do Wielkopolski. Natomiast jeszcze chcę do tego dodać, Wschowa, diecezja zielonogórsko-gorzowska. O, kto jest z naszej diecezji, ręka do góry? O, jakże mi miło, witajcie. Bo takie miałem przekonanie, że jesteśmy zdominowani przez Wielkopolan, żeby nie powiedzieć poznaniaków, których bardzo szanujemy, bardzo szanujemy. A jednak są takie jeszcze malutkie perełki urozmaicenia, tak bym powiedział. A kto jeszcze w ogóle jest spoza Poznania, ręka do góry? No też niemała ilość. Super. Tak mocno wybrzmiewa tutaj nazwa, obecność wspólnoty domowego kościoła. Ręka do góry, kto nie jest związany z domowym kościołem? Sporo. Byliśmy przekonani, niektórzy tak zakładali a priori, że w zasadzie większość to jest domowy kościół, że my tutaj stajemy przed ludźmi już naprawdę bardzo, bardzo porządnie uformowanymi, co nie znaczy, że ludzie nie będący w domowym kościele nie są uformowani. Nie, nie. Absolutnie nie. O, i teraz już jest prawie w całości sprawa jasna. Do tego, co zostało powiedziane, może jeszcze tylko uzupełnienie, ponieważ również Jacek, zresztą bardzo mi bliska osoba wraz z Jadzią, bo na tej płaszczyźnie małżeństwa i rodziny od wielu lat współpracujemy. Jacek o ich stażu małżeńskim wspomniał, więc ja również. My z Jolą tutaj nie macham wam, tylko pokazuję obrączkę. Obrączkę pokazuję, o zobaczcie. My z Jolą w sakramentalnym związku małżeńskim jesteśmy od 35 lat, a więc rzeczywiście tego doświadczenia w porównaniu z Jadzią i z Jackiem mamy troszeczkę mniej, choć również mamy troje dzieci i też dwie córki i syna. Podobnie, dwie córki i syna. Bardzo, bardzo dziękuję organizatorom i myślę, że wyrażę, bo nie wiem, czy to będzie w imieniu uczestników, to wyeksponowane. Dziękuję w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych małżonków za to, że podjęliście tak ogromny trud organizacyjny. Tak szukam wzrokiem Kasi i Luka, pewnie gdzieś tu są. Oni się ze mną kontaktowali, ale wiem, że jest w to zaangażowany domowy kościół właśnie tutaj z sąsiedniej parafii świętej Jadwigi. Większość z nas pewnie wie, organizując od cokolwiek dla innych, jak nie jest łatwo, jak wiele jest trudności i przeszkód. A zobaczcie, oni zrobili to z takim rozmachem. Więc szczerze, z potrzeby serca, gratuluję. Naprawdę gratuluję. Dziękuję również organizatorom za to, że dane mi jest tutaj przed Państwem stanąć. Rok temu, to było akurat w lipcu, a więc już troszkę więcej jak rok, kiedy miałem przyjemność prowadzić tygodniowe rekolekcje dla domowego kościoła w Trzęsaczu, Kasia i Luk byli uczestnikami tych rekolekcji. I wtedy poprosili o to, żebym ten termin zarezerwował, taką ogólną ideę kongresu przedstawiając. Bardzo się ucieszyłem, naprawdę bardzo potraktowałem to jako wyróżnienie, jako zaszczyt, że w czymś takim w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski będę mógł uczestniczyć. No i gratuluję, dziękuję wam, kochani. Nie wiem, jaką drogą informacja o owym wydarzeniu do was dotarła, ale dotarła, pozytywnie odpowiedzieliście i jesteście. No i tak jak patrzę, to chyba prawie nikt nie ubył z tej grupy, która jest tutaj już od 9 rano, więc gratuluję determinacji i wytrwałości. Pozwolę sobie, informując na mojej stronie facebookowej o wydarzeniu napisać, że ja traktuję to jako takie jednodniowe rekolekcje małżeńskie. Myślę, że macie podobne odczucia, że tak możemy to potraktować, że nie jest to kongres z mówcami i z tematami, tylko raczej właśnie takie wydarzenie o charakterze formacyjnym, ale w tej przestrzeni przede wszystkim duchowej, z najmocniejszym akcentem, który już jest za nami, a więc z Eucharystią. I chciałbym tego akcentu pilnować, żeby jednak to były takie nasze małżeńskie rekolekcje i bardzo wam tego gratuluję, żeście zechcieli cały dzień na to poświęcić, organizując sobie czas swoich zadań i rodzinnych, domowych, ale być może też zawodowych. To nie jest dzisiaj łatwe, prawda, żeby cały dzień w sobotę na coś takiego poświęcić, więc słuchajcie, jesteście wspaniali. Jestem, szczerze to powiem, jestem bardzo, bardzo dumny z was, z tego, że jesteście tutaj. Od początku, kiedy już wybrzmiało w tym wyjątkowym roku dla naszego polskiego kościoła, że 19 listopada w Łagiewnikach dokona się to wydarzenie również o randze jednego z najważniejszych w historii i Kościoła, i Ojczyzny. A więc owo, ten akt poświęcenia Jezusowi przyjęcia, bo chciałem zapisać, żeby nie popełnić w tej formule, akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Tak to się poprawnie nazywa. Dla mnie bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła. I kiedy? My już dużo wcześniej mieliśmy tę datę ustaloną. Potem się w kalendarzu wydarzeń dla Kościoła pojawiła ta informacja, że dzisiaj w Łagiewnikach to się dokona, to ja to odebrałem i odczytałem jako znak czasu. Zobaczcie, no, odległe miejsce, tam, południe Polski. Sporo osób, być może też wam znajomych z waszych parafii, tam pojechało. My jesteśmy tu. Dla mnie niepodważalnie, niezwykle, mocno i ściśle się to ze sobą łączy, ponieważ ja i wielu z nas pewnie jest co do tego przekonanych, nie mam najmniejszych wątpliwości, że takie zewnętrzne akty zbyt dużej wartości nie będą miały dla Kościoła i dla Ojczyzny, jeśli to się nie przeniesie na bardzo konkretne uwarunkowania. A tym najkonkretniejszym uwarunkowaniem, na które musi się to przenieść, jest wspólnota małżeństwa i rodziny. Ja nie wiem, Duch Święty pewnie mocno tym pokierował, żebyśmy my tutaj się właśnie jako małżeństwa i rodziny uformowali, przygotowali do tego, żeby tę ideę królowania Jezusa głosić, ale właśnie w tym wymiarze, że jeśli on nie będzie królem w naszych małżeństwach i w rodzinach, to on nie będzie królem w naszej ojczyźnie i w naszym kościele, żeby sprawa była jasna, kropka. Czy ktoś się ze mną nie zgadza? Nie radzę. No bo to jest nie do podważenia. Ale nas akurat tego nie muszę, co do tego nie muszę przekonywać. Ja się osobiście z tego bardzo cieszę, prawda? Jaki przywilej nas spotkał, że Pan Bóg nam właśnie dał taki znak i taką łaską obdarzył. I też nie bójmy się o tym mówić. Dziękuję za zaproponowanie głównego tematu. Świętość osobista i małżeńska szczytem szczęścia na ziemi. Jest ksiądz Zbyszek? Gdzieś tu był. Bo chciałem jeszcze tak publicznie podziękować za to słowo, które wybrzmiało dzisiaj na Eucharystii. Dla mnie bardzo odkrywcze. Bardzo odkrywcze, choć ksiądz Zbyszek, kiedy do niego podszedłem, stwierdził, że on to wyczytał właśnie u świętej, kochanej świętej Tereski, że najświętszą ziemią albo fragmentem ziemi świętej przez duże Z i duże Eś jest świętość naszego małżeństwa. Bardzo się z tego cieszyłem, słuchajcie, ale jednocześnie poczułem to jako wyzwanie. Słuchajcie, po co my tu jesteśmy? Żeby uczynić z naszych małżeństw właśnie taką ziemię świętą. Piękne to było? No pewnie, że tak. Słuchajcie, ja mu pogratulowałem najpierw tego, że ta homilia była dobra, bo krótka. No bo też tak było. Nie? No ale wy poznaniacy tacy jesteście, zdyscyplinowani, krótko i na temat. Nie, ksiądz Zbyszek chyba nie jest poznaniakiem, on gdzieś tam ze Szczecina pochodzi, ze ziemi szczecińskiej, nie, ale już tę mentalność jako chrystusowiec przejął od poznaniaków. Ale to tylko tak żartobliwie, natomiast głównie podziękowałem mu właśnie za ukazanie tej idei Ziemi Świętej, którą ma być nasze małżeństwo. To, co ja chciałbym przedstawić, to jest właśnie owa najpierw jedność jako największa wartość małżeństwa, a potem taka praktyka, która w moim odczuciu w najwyższym stopniu wpływa na ową jedność i świętość, jaką jest modlitwa małżeńska. I do tego punktu chcę przedstawić taką ilustrację, dziwnie to może zabrzmi, przy okazji której mam przyjemność pokazać Jolę, moją kochaną żonę. Choć dla mnie subiektywnie, niekoniecznie przy okazji, bo ta ilustracja dlatego jest najważniejsza, ponieważ jest tu Jola. Ale do tematu jest bardzo ważny. Słuchajcie, to było 18 października 2014 roku, czyli 2 lata temu, kiedy sakramentalny związek małżeński zawierał nasz stojący tutaj syn Dobromir, stojący za swoją wybranką serca Izabelą. Oni chcieli bardzo skromne przyjęcie weselne. To nie było jakieś wesele, tylko skromne przyjęcie weselne na Wielkopolsce w Racocie w pałacu koło Kościana. Iza pochodzi z Kościana, stąd wybrali sobie ten Racot. Przyjęcie było do 24:00. Wszyscy po jego zakończeniu wracali do domów. Natomiast te 3 małżeństwa, które tutaj widzicie, zostały tam na noc. Dla nas to była niespodzianka, którą oni nam zafundowali, nowożeńcy swoim rodzicom. I w związku z tym to niedzielne śniadanie było w takim bardzo skromnym, okrojonym składzie. Zdjęcie zrobione telefonem komórkowym. Poprosiłem panią, która coś tam jeszcze donosiła na stół, aby go to zdjęcie zrobiła. I kiedy sobie przeglądałem te zdjęcia w domu, doznałem takiego olśnienia z zachwytem, ale z zachwytem przede wszystkim wypływającym z czegoś, co sobie uświadomiłem, że oto nasi nowożeńcy w pierwszych godzinach w sumie ich małżeństwa, nie chciałem powiedzieć w pierwszych dniach, w pierwszych godzinach ich małżeństwa, dostali od nas, od swoich rodziców, najpiękniejszy prezent, jaki my, rodzice, możemy dać naszym dzieciom. To, co teraz powiem, jest bardzo ważną częścią treści zawartej w tym pierwszym punkcie. Tym prezentem jest jedność naszych małżeństw. To, że my z Jolą te 35 lat, że Basia ze Stasiem te 30, jeśli dobrze pamiętam, chyba 8, też 3 dzieci. I tak świadomie do tego momentu, nie pracując nad tym, nie myśląc, ale Pan Bóg dał tę łaskę i ten prezent, żebyśmy sobie to uświadomili w tym dniu i przy tej okazji, że kochani, sorry, przepraszam, przestańcie. Bo akurat jesteście dla nas, dla bardzo dużej części ojczyzny, osobami, które się stawia za wzór pracowitości i gospodarności. Ale sorry, nie rozpędzajmy się. Wcale dla naszych dzieci nie jest najważniejsze to, że mamy im wybudować domy, że mamy im kupić działki budowlane, że mamy im kupić mieszkania, że jakiekolwiek inne składniki dóbr materialnych, nawet nie wykształcenie, które mamy im zapewnić, nie jest najważniejsze. Wcale nie jest to najważniejszym zadaniem nas, rodziców, wobec dzieci, czy najwyższym poziomem odpowiedzialności rodziców za dzieci. Proszę, od dziś, tutaj, czymś najpiękniejszym, co na każdym etapie życia naszych dzieci, a szczególnie w tym ich przełomowym wydarzeniu możemy im dać. O wartości nie do przecenienia i nie do oszacowania jest właśnie to, żebyśmy po prostu we dwoje. Żadna wielka filozofia. Do tego dnia wytrwali i sobie dalej trwali ze świadomością, że jest to również bardzo ważne dla naszych wnuków. Słyszycie? Bardzo ważne również dla naszych wnuków. Jakże często słyszałem z ust młodych ludzi stwierdzenia, proszę pana, nikt mnie nie namówi do małżeństwa, bo jak ja patrzę na małżeństwo moich rodziców, to ja się nie zamierzam tak męczyć. Oni nie są dla mnie żadnym wzorem, żadnym świadectwem. Jakie bolesne, do bólu szczere słowa. Ale również często słyszałem, słuchajcie, i takie wypowiedzi, proszę pana, moi rodzice nie są dla mnie wzorem tego, jak należy żyć w małżeństwie. Ale jak ja patrzę na małżeństwo moich dziadków, to ja jeszcze wierzę w małżeństwo. To ja jeszcze wierzę w możliwość tego, że małżeństwo było czymś pięknym. Słuchajcie, my z Jolą jesteśmy od 14 miesięcy dziadkami. Co, jakie to jest doświadczenie. Witajcie dziadkowie, jeśli to jesteście. Witam w klubie dziadków i babci. Nawet sobie sprawy nie zdawałem z tego, jak zmienia jakość małżeństwa owo dziadkowanie, a dla Joli babciowanie. No, słuchajcie, nie ta Jolka, tak na nią patrzę i nie poznaję. Jolka po liftingu, nie? No naprawdę, jak to babciowanie, nie, to jest złe słowo, odmładza, ale no tak troszeczkę ciszej je wypowiem, odmładza kobietę, piękny okres. Jak patrzę na tą moją wnuczkę, to też bardzo tego pragnę. I daj Boże, żeby ich tych naszych wnucząt było jak najwięcej. Żeby ona kiedyś też to mogła powiedzieć, jakim cudownym małżeństwem jest małżeństwo moich dziadków. Słyszycie, kochani, przestańcie, żadne tam chałupy, mieszkania, samochody, czy działki budowlane, czy inne pieniądze. To niech się stanie celem naszego zatroskania o dobro naszych dzieci. A więc przy okazji tego zdjęcia już wybrzmiała duża część treści. Jeszcze na razie może jako motywacja, bo za chwilę będzie uzasadnienie, ale ta motywacja jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze do motywacji chcę się podeprzeć wypowiedziami, źródłami najbardziej autorytatywnymi. Zobaczcie, kochany święty Jan Paweł II naprawdę w swoim nauczaniu nierzadko o tym mówił. Że małżeństwo jest tym konkretnym doświadczeniem dwojga ludzi, przez które Bóg staje się zrozumiały i dostępny dla człowieka. W tym sensie małżeństwo jest ikoną Trójcy Świętej. Małżeństwo jest tym szczególnym i uprzywilejowanym miejscem objawiania się Boga w Trójcy Jedynego. Kochani, tak jak tutaj przed chwilą też Jacek powiedział z tego obrazu z historii świętego Augustyna, jest to największa tajemnica i nie do przebrnięcia naturalnymi możliwościami ludzkiego rozumu. Trójca Święta. Ale jak pięknie Pan Bóg to zaplanował, żeby namiastki tej tajemnicy do nas jednak były w stanie dotrzeć i najprostszym, dlatego jest to tak genialne sposobem, jest właśnie owa nasza jedność małżeńska. Czyli zobaczcie, owszem, gdzieś na którymś etapie katechizacji nasze dziecko się dowie, że Bóg jest jeden w trzech osobach i być może ktoś będzie próbował to jakoś tam przybliżyć, ale będzie miało z tym trudności. Natomiast kiedy patrząc na nas, swoich rodziców, będzie to widziało, w jakiej my jesteśmy więzi, jaka jest jakość naszych relacji, jaki jest poziom naszej wzajemnej miłości małżeńskiej, to ono nawet nie będzie tego świadome, ale automatycznie będzie dochodziło do pojmowania, czym jest Trójca Przenajświętsza. Słuchajcie, jakie to jest piękne, ale to znaczy, jakie to jest dla nas zadanie, jako dla rodziców. Pierwszymi katechetami jesteśmy jako rodzice. I nikt nas w tej funkcji nie wyręczy. Przekazania nie wiedzy naszym dzieciom o Bogu, wiary, przede wszystkim przez świadectwo naszego życia. I tu, akurat w tej płaszczyźnie najważniejszej, najtrudniejszej. Nierzadko w nauczaniu świętego Jana Pawła II się to pojawia, Coś takiego radosnego w tym klimacie odnalazłem w Amoris Laetitia, kochanego papieża Franciszka. Zaskakująca adhortacja, kiedy się ukazała w tym roku, w marcu. Wielu z nas czekało, ja też czekałem i kiedy ją otworzyłem, to po pierwsze, no, Familia i Consortio jest chyba o jedną zasobności, 1/10 z tego, co Amoris Laetitia. Czyli jest to bardzo obszerny tekst. Po drugie, bardzo zróżnicowany stylistycznie. Ale po trzecie, też zaskakujący z tego względu, że oprócz takich dywagacji czysto teologiczno-filozoficznych, charakterystycznych zresztą dla jezuitów, jest też bardzo dużo fragmentów bardzo prostym językiem napisanych. Bardzo prostym. Od chociażby też to, co Jacek wspominał, owo czułe pożegnanie przed wyjściem do pracy, czułe powitanie po przyjściu z pracy. Papież Franciszek o tym pisze. Ale w odniesieniu do Trójcy, patrzcie, rzeczywiście zdolność ludzkiej pary do rodzenia jest drogą, poprzez którą rozwija się historia zbawienia. W tym świetle owocne relacje małżonków stają się obrazem służącym do odkrycia i opisania tajemnicy Boga, kontemplowanej przez chrześcijan poznających w Trójcy Świętej Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Owszem, jakby troszeczkę rozszerza spojrzenie na ową ideę ikony Trójcy, jaką jesteśmy jako małżeństwo, papież Franciszek, bo wiemy o tym, że tak kapeczkę tylko próbując wejść w tę tajemnicę, słyszymy, że istotą Trójcy jest jedność przez miłość, najwyższy poziom zespolenia, na dodatek w miłości doskonałej. I my mamy szansę właśnie coś takiego dzieciom przedstawiać jako nasza jedność przez miłość. Ale jednocześnie fragmentem tej tajemnicy Trójcy, której ikoną jesteśmy, jest zdolność do kreowania nowego życia. Taki przywilej, którym Pan Bóg nas obdarzył. Jeszcze święty Jan Paweł II w takim dokumencie z 2000 roku Rodzina, Małżeństwo i Wolne Związki, zobaczcie, 16 lat temu już Kościół chciał wyjść naprzeciw temu, co dzisiaj w Polsce jest plagą, gdzie wielokrotnie za zgodą katolickich rodziców z pierwszych ławek kościołów parafialnych dzieci żyją sobie bez ślubu w tak zwanych wolnych związkach. Już 16 lat temu i to nie jest subiektywne, bo dla potrzeb jakby tego punktu i tej treści wybrane, bo tego jest bardzo dużo w tym dokumencie. Można rozpatrywać także inne dobra dla całego społeczeństwa wynikające z jedności małżeńskiej, która jest fundamentem małżeństwa i źródłem rodziny. Kochani, słyszycie? Dlaczego tak zaakcentowałem przy okazji tego zdjęcia, że czymś najpiękniejszym, co możemy dać naszym dzieciom, jest nasza jedność? Bo ona jest czymś najważniejszym. Ona jest fundamentem małżeństwa. Cokolwiek innego będziemy robić, w jakiejkolwiek przestrzeni naszego życia małżeńskiego we dwoje, jest już tylko nadbudową, dodatkiem, punktem wyjścia. Na razie jeszcze nie precyzując, a jednocześnie też jakby nie wskazując tego wymiaru praktycznego, o czym będzie. Niech to do nas dotrze, że twierdzą, której mamy bronić do ostatniej kropli krwi, i bez wahania, za którą mamy życie oddać, jest jedność naszego małżeństwa. I teraz zobaczcie jeszcze uszczegółowienie źródłem rodziny. Nie ma źródła, nie ma życia. Sorry, brutalne. Kropka. Rozbijamy jedność małżeństwa. To pozbawiamy rodzinę możliwości w ogóle życia. To już jest tylko potem, nie jak to nazwać, takie podrygi życia. Nie? Czujecie, o co się walka toczy, kiedy mówimy o tym, że to jest ta twierdza, której mamy bronić do ostatniej kropli krwi. Piękne słowa z punktu widzenia też motywacji. Ale też właśnie już to brzmi, kochani, przecież to już 15 lat temu, 25 lat temu w Kielcach. A co było w 91 roku? Dekalog, A co było w Kielcach? Czwarte przykazanie dekalogu. Czwarte przykazanie. I wtedy powiedział, podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Kochani, to już też było wskazywane. Dajmy sobie spokój z myśleniem, że najważniejsze dla naszych dzieci jest to, że mamy je kochać. Słuchajcie, to nie jest najważniejsze. Dla naszych dzieci nie jest najważniejsze to, że mamy je kochać. To jest ważne, ale nie najważniejsze. Dla naszych dzieci najważniejsze jest to, że mamy siebie kochać jako ich rodziców, jako ich rodzice. Kropka. Jest tu? Jest. Bo czynnikiem, który w najwyższym stopniu warunkuje wzrost, rozwój, funkcjonowanie naszych dzieci na każdej płaszczyźnie ich życia i na każdym etapie ich życia jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Uważajcie, zdecydowana większość z nas tutaj obecnych jako małżonkowie jesteśmy też rodzicami. Przywołajcie teraz w pamięci twarzyczki swoich dzieci. I niech wybrzmi to, co teraz powiem. I zapiszcie, utrwalcie to tutaj, żeby nigdy nie uleciało. Uwaga. Takie są nasze dzieci, jaka jest nasza miłość małżeńska. Kryopyka. Niepodważalne. Słyszycie? Najlepszą inwestycją dla naszych dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo. Panowie! Jacek, widzisz to, nie? Słuchaj, już połowa tego audytorium to faceci. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to czujecie, jaka tutaj aura piękna się unosi w tej auli. Ona jest cała wypełniona pięknem. Na Wydziale Fizyki, ciekawe, nie? Aura piękna. I to piękno nie tylko emanuje z piękna naszych żon, panowie, a one wszystkie są piękne. To piękno nade wszystko emanuje z piękna małżeństw. Słuchajcie, ono jest na najwyższym poziomie w każdym z naszych małżeństw. Żadna wentylacja tego stąd nie wyciągnie. To tu zostanie, słuchajcie. Ta aura. Ale mimo wszystko subiektywnie. Chcę dopowiedzieć, jak ja się tego popołudnia, zresztą od rana dzisiaj cieszę z obecności takiej ilości mężczyzn na tym spotkaniu. Panowie! Lubię facetów. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Wiem, co mówię. Bardzo zdrowo lubię facetów. I jestem bardzo, bardzo z was dumny. Dziewczyny, gratuluję wam, że wam się udało namówić na to ich, żeby to, bo może w niektórych przypadkach nie było to takie łatwe. Ale panowie, uważajcie, uważajcie teraz. Jak fajnie, że tu jesteście, naprawdę. Jakie to jest wspaniałe i Bogu za to dziękuję. Panowie, czymś najpiękniejszym do końca naszych dni tu na ziemi właśnie może być to, czymś najpiękniejszym, co możemy dać naszym dzieciom. Żeby one na każdym etapie, panowie, mogły powiedzieć, jak tata pięknie kocha mamę, jakim jest dla niej dżentelmenem, rycerzem, jak jest czuły, delikatny, opiekuńczy. I wiecie, o czym marzę, co jest moim największym marzeniem? Że jak będę umierał, a będę, to jest tylko kwestia czasu, żeby mógł usłyszeć od moich dzieci, tato, dziękujemy ci za to, że ty tak kochałeś mamę. Życzę nam wszystkim, panowie, tego. Po to tu jesteśmy. Słyszycie? Po to tu jesteśmy, żebyśmy sobie to wprowadzili do twardego dysku, do naszej świadomości. Więc o tym też wtedy nam powiedział kochany Jan Paweł II, niezwykły nasz przewodnik i przez małżeństwo, i przez rodzicielstwo. Króciutko, naprawdę nie bójcie się, to nie będą żadne wykłady. Chciałbym, żeby taka idea główna wybrzmiała z tych fragmentów. Za najważniejsze uznaję te sześć. Idea najważniejsza, główna, choć reszta jest. Tu są moje publikacje, one tam na stoliku leżą. Książek o małżeństwie jest 6. I w każdej fragmentarycznie te treści się przejawiają. Ale najmocniej w tej. Książka, która się dobrze sprzedaje. Wiecie dlaczego? Bo na okładce jest pysk osła. Czasami podchodzą ludzie i mówią, poproszę tą książkę o osiołku. Nawet nie mówią z osiołkiem, tylko o osiołku. A więc ta książka ma taki tytuł, Metoda osiołka o jedności w małżeństwie. Intrygujące, nie? A wiecie, jakie po napisaniu tej książki na mnie, powiedziałem, ryzyko spoczywa. Bo napisałem w dedykacji tak. Książkę tę dedykuję mojej żonie Joli, dziękując, że mogę być dla niej pokornym osiołkiem. Chcę być dla mojej Joli takim właśnie pokornym osiołkiem. Więc reszta z tego, co za chwilę tutaj wybrzmi w skrócie, jest. Szczególnie w tej książce. Właśnie szczególnie w tej książce. Ale fundamenty musimy przyjąć, żeby wiedzieć, dlaczego to jest takie ważne. Najpierw patrzcie, znane słowa, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Owszem, 27 werset, często przywoływany wówczas, kiedy mówimy o tym, skąd wzięło się małżeństwo. Uważajcie, najdoskonalszym elementem dzieła stworzenia Pana Boga nie jest człowiek. Najdoskonalszym elementem dzieła stworzenia Pana Boga jest małżeństwo. Człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo do życia w małżeństwie. I owo zadanie stawania się na podobieństwo, ludzkość człowiek ma realizować najpierw i przede wszystkim w małżeństwie. Kapłani, osoby życia konsegrowanego, to są bezżenni, a w bezżenności wiecie, co jest najważniejsze? Jezus to precyzuje w 19 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Pamiętacie? Słowo sami jest najważniejszym słowem. Nie królestwo, sami. To jest decyzja woli, to jest powiedzenie, Panie Boże, przecież ja wiem, że mam być, każdy ksiądz, mam być mężem i ojcem, do tego mnie stworzyłeś. Każda siostra zakonna ma być żoną i matką. Ale ja z tego rezygnuję. Jak można zrezygnować z małżeństwa? Największy dar, jaki ludzkość od Pana Boga otrzymała. Można dla królestwa, ale musi być właśnie ta świadoma decyzja woli. Bo to jest najdoskonalszy element stworzenia dzieła Pana Boga. Małżeństwo. To wyrażenie stworzył mężczyznę i niewiastą. To nie jest tylko treść, że człowiek od początku został stworzony w różnorodności płci. Nie. Został stworzony jako małżeństwo. Ale 26 werset. Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego tam. Niektórzy mówią, że tu się tak delikatnie przebija obecność Trójcy. Błąd, jeśli coś takiego czytacie w komentarzach. Niedobry błąd z punktu widzenia konsekwencji, bo nie ma czegoś takiego, że tu się delikatnie przebija idea Trójcy. Ona się tutaj objawia z największą mocą. Przepraszam, kiedy pojawił się Syn Boży, Jezus Chrystus? Kiedy? No wtedy, w momencie, kiedy Gabriel przyszedł do Maryi, albo kiedy nastąpiło rozwiązanie w tej grocie betlejemskiej. Nie! Przecież Jezus istniał od zawsze. Duch Święty istniał od zawsze. Osoby Trójcy istniały od zawsze. A więc ze spokojem. Bóg mówi do Syna, do Ducha, chodźcie, no tutaj, chodźcie. No teraz już wszystko mamy. Te ptaki, te góry, te zwierzęta, te rośliny. No, czego brakuje? Tak, uczyńmy człowieka do nas podobnego. My tu, troje we trzech, nie wiem, stojących, do nas podobnego. To jest to pierwsze miejsce objawienia się Boga Trójjedynego. Ale w jakim kontekście? stwarzania małżeństwa do nas podobnego, czyli od razu, słuchajcie, my jako małżeństwo otrzymujemy właśnie ów przywilej, ową wartość podobieństwa do Trójcy na najwyższym poziomie. A więc to Pan Bóg stworzył małżeństwo, stworzył jedność małżeńską. I zauważajcie, bardzo bym chciał, żebyśmy się ucieszyli też takim faktem, że skoro Bóg nas stwarza jako małżeństwo, to Bóg się troszczy na najwyższym poziomie o nas jako o małżonków. Każde z naszych małżeństw jest tym najbardziej ukochanym dzieckiem Pana Boga. Słuchajcie, każde z naszych małżeństw to jest nie do opisania, jaki to jest poziom zatroskania. Tak by się chciało powiedzieć, naprawdę w tym budowaniu jedności jesteśmy skazani na sukces, bo my troszeczkę, a ogrom za chwilę idzie ze strony Pana Boga. Dalej, każde zawierane małżeństwo jest aktem stworzenia czegoś nowego, nowego związku. Chciałbym, żebyśmy sobie to uświadomili. Bóg stworzył małżeństwo, ale twoje małżeństwo, to też jest z tego 18 października 2014, kiedy Dobromir z Izą stoją już przed ołtarzem. Słuchajcie, przychodzi dwoje, rzeczywiście singli, dwie samotne osoby. I w tym momencie, kiedy oni sobie te słowa wypowiadają, następuje akt stwórczy. Pan Bóg z ich dwojga stwarza tę zupełnie od tego momentu do końca wszechświata nową jakość. Proszę, popatrzcie tak w kategoriach swojego małżeństwa. Słyszycie? Przywołajcie tą datę. Halo. Tu, w świadomości. Przywołajcie ten kościół też. Ten moment. Macie to w pamięci. I tak na to spójrzmy. Przyszliśmy jako dwoje autonomicznych, zupełnie niezależnych ludzi. I Pan Bóg z nas dwojga ukonstytuował, stworzył nową jakość. To nasze małżeństwo. Zostaliśmy przez Niego stworzeni na nowo jako małżeństwo. Już coś zupełnie nowego. Przestajemy istnieć już jako single. Szczególnie w tym wymiarze duchowym. Ale to On tego dokonuje. Słyszysz, stworzył twoje małżeństwo. Czujecie takie, to jest piękne. Proszę, błagam, przy najbliższej modlitwie podziękujmy za to Panu Bogu, że nas stworzył jako właśnie tą nową jakość, jako małżeństwo. Ale skoro stworzył, to również właśnie to, że nie przestaje się troszczyć. I teraz zobaczcie, rozwinięciem, bo to nie jest tak, że to są jakieś następstwa, rozwinięciem tylko tej idei z 27 wersetu pierwszego rozdziału jest to, co jest w drugim rozdziale, całego obrazu nie będę przytaczał, ale to podsumowanie. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Tu by się chciało wyeksponować, że najważniejszym wyrażeniem jest owo jedno ciało. Owszem. I ono płynie jak refren po kartach Pisma Świętego. Wszędzie tam, gdzie się coś najważniejszego w odniesieniu do małżeństwa pojawia i za chwilę zobaczycie, jak niezwykłe treści się w tym kryją. Ale ja bym chciał akcent położyć na owo. Łączy się. Kochani, ksiądz profesor Michał Peter, tu poznański biblista, gigant z dziedziny biblistyki, w swoim sztandarowym egzegetycznym dziele Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu uzmysławia nam, o czym jest tu mowa, bo owo dabak oznacza przylepienie się, złączenie się z miłości, zaistnienie jako ścisła jedność duchowa i fizyczna jednocześnie. Słuchajcie, brakuje słów, żeby to opisać, jaką my jesteśmy jednością. Ale zobaczcie, jak on to jeszcze w tym komentarzu uzupełnia, żeby nami wstrząsnąć, o jakiej jedności tutaj mówimy, którą staliśmy się poprzez owo złączenie się. Kiedy pisze w tym komentarzu, to jedno ciało nie może być rozdzielone bez zadania mu gwałtu, bez uśmiercenia go. No, nie można znaleźć bardziej precyzyjnych słów. Jakiego rodzaju jest to złączenie? Jakiekolwiek próby rozdzielenia. To jest zawsze uśmiercenie. Kiedy czasami jacyś małżonkowie odważnie mówią, że rzeczywiście już nie mają siły, żeby dalej trwać w tym małżeństwie. Być może rozwód jest jedynym rozwiązaniem. To wtedy trzeba im dosadnie powiedzieć, proszę bardzo. I to będzie moment, kiedy po waszym małżeństwie przejedzie się ostrze gilotyny. I nie ma was. Jesteście martwi. Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie w tym opracowaniu, wykład Pisma Świętego. I coś bardzo dla nas radosnego, słuchajcie, bo niestety trzeci rozdział Księgi Rodzaju pokazuje naszą słabość i efekty tej słabości, upadek pierwszych ludzi. Przypominam, że pierwszą konsekwencją upadku pierwszych ludzi jest rozbicie jedności małżeńskiej. Słyszycie? Pierwszą konsekwencją grzechu pierworodnego jest rozbicie jedności małżeńskiej, co pokazuje, objawia, obnaża mechanizm działania szatana. Szatan, chcąc doprowadzić do totalnego upadku ludzkości, nade wszystko uderza w jedność małżeńską. Jak to wyraziście i jaskrawie dzisiaj widać w tej kulturze mentalności prorozwodowej. Ale w trzecim rozdziale jest również i ten werset, który gdzieś umyka. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skóry i przyodział ich. On im wyraźnie powiedział, że muszą ponieść konsekwencje. Że nie dość, że z raju będą wygnani, to jeszcze bramy raju nieodwracalnie się za nimi zamkną. Ale Pan Bóg mówi, poczekajcie chwilę. Adaś, Ewka, chodźcie no tutaj. Miarkę wziął, pomierzył, odszedł, uszył, słyszycie, zawołał, chodźcie tutaj, ubrał. Jakie przesłanie z tego wypływa? Słuchajcie, nawet jak nie wiem, jak namieszamy w tych naszych małżeństwach, naświntuszymy, nagrzeszymy, Pan Bóg w sposób bardzo konkretny nie przestaje się troszczyć o nas. Piękne, nie? Nie, niech to nie będzie zachętą do grzeszenia. Tylko niech to będzie dla nas takim pocieszeniem, żeby nie wpadać w rozpacz, w zwątpienie, czy jest jeszcze szansa. Cokolwiek spróbujmy zrobić, zobaczycie, jak dużo potem się będzie pięknych rzeczy działo w kierunku ratowania. Bo Pan Bóg wyraźnie widzi, co my robimy z tym naszym małżeństwem. I Jezusowe owo złączenie. Tu jest ciekawostka, tak? Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. On im odpowiedział. I jaka jest odpowiedź Jezusa? Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? To jest 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. To jest 24 werset drugiego rozdziału. Czyli Jezus nic nie mówi na obronę trwałości małżeństwa od siebie. Przytacza tylko te dwa starożytne teksty, wobec których oni są bezsilni. Bo owo od początku, to nie jest chronologia. Czy nie czytacie, że od początku stworzył ich. Tylko to jest wskazanie, że w najgłębszych zakamarkach ludzkiego istnienia jest owo zaprogramowanie nas na trwałe małżeństwo. Na trwałe małżeństwo. Ale zobaczcie, co Jezus od siebie dodaje. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, czyli powtórzenie owej idei jednego ciała i przypieczętowanie. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Jak czasami brakuje nam argumentów w rozmowie z tymi, którzy mówią, nie ma ratunku, pozew do sądu, koniec, to proszę, nie szukajcie żadnych innych argumentów, tylko wykrzyczcie mu w oczy, co ty gadasz, jaki rozwód. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Najpierw jako przestrzeżenie, ale zaraz dalej dopowiedzcie, słyszysz? To Bóg złączył was jako małżeństwo. Dlatego się nie przestaje troszczyć. Słuchajcie, jeśli ja mówię o tej trosce, tam stworzył, tu złączył, to proszę uświadommy sobie, że również tutaj brakuje słów z naszych ludzkich doświadczeń, z naszej kategorii ziemskiej, żeby poziom owego zatroskania wyrazić. To jest zatroskanie niemożliwe dla nas do zrozumienia. My mniej więcej wiemy, na czym polega troska rodziców o dzieci. Ale na czym polega troska Pana Boga o trwałość małżeństwa? To jest niewyobrażalne. To jest zatroskanie na najwyższym poziomie Jego obecności w naszych problemach, w naszym małżeństwie. Tak, tak, kochani. Tak, tak. Niech nas taki może nawet trochę zszokuje obraz. Bo tu się pierwszy raz pojawia w tekstach Nowego Testamentu owo wyrażenie jedno ciało, a więc już w przestrzeni terminologii greckiej i mamy do czynienia tej terminologii greckiej z pewną ciekawostką, tak żeby zaintrygować. Jakiego słowa autorzy Nowego Testamentu używają właśnie wtedy, kiedy chcą nam powiedzieć o ciele? No i wiemy, że używają dwóch słów. Soma i sarx, sarkos. Oba oznaczają ciało, tak? Ale teraz zobaczcie. To nie jest trudne, tylko po prostu trzeba przysiąść, mając taki podstawowy warsztat egzegetyczny w postaci komentarzy tekstu interlinearnego grecko-polskiego i słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu, żeby to dostrzec i wykazać. Ale to jest nasze zadanie teologów biblijnych. Uwaga, spokojnie. Wyrażenie jedno ciało w Nowym Testamencie, jedno ciało, słyszycie, jedno ciało, występuje 14 razy. 8 razy jako soma i 6 razy jako sarx, sarkos. Z tą różnicą, że soma jest wszędzie tam, gdzie jest mowa o Kościele, że jesteśmy jednym ciałem jako Kościół. Natomiast sarx tylko tam, gdzie mowa jest o związku mężczyzny i kobiety. Taka ciekawostka. Ale słuchajcie, o ile soma oznacza ciało w rozumieniu tego, co jest potem konstytuowane duszą i naszą rozumnością, czyli tego, przepraszam, dosadnie, czego ja w tej chwili widzę przed sobą, patrząc na każdego z was, widząc to konkretne ciało, o tyle sarx oznacza mięso, ciało jako mięso. Stąd ta szokująca ilustracja. Nie wiem, karkówki czy jakiegoś innego kawałka schabu czy szynki, nie wiem, co to jest. Nie? Wołowina, nie wiem. Tak, tak, bo sarx to jest to, co przylega do kości, czyli mięso. Ale czujecie, dlaczego? I 6 razy, gdzie jest mowa o jednym ciele jako małżeństwo, to słowo jest użyte. Dlaczego tak dosadne, dzięki Bogu, język grecki jest w zasób słów znacznie bogatszy i obszerniejszy od języka hebrajskiego i dlatego można było się tymi dwoma słowami dla odróżnienia posłużyć, żeby wyraźnie to wskazać, że to, kiedy czytamy, że jesteśmy jednym ciałem w Kościele Chrystusowym, to jest zupełnie inne wyrażenie od tego, gdzie czytamy, że jako małżeństwo jesteśmy jednym ciałem. I tam występuje właśnie owo sarx, że jesteśmy, przepraszam, jako małżeństwo jednym mięsem. No, no, z czym to koresponduje? No z tym, co ksiądz profesor Michał Peter powiedział nam do owego dabak złączenia. To jest takie złączenie, że stanowimy taką jedność. Kojarzycie cud eucharystyczny z Sokółki? Duże podobieństwo również jest w cudzie eucharystycznym z Legnicy. I tam jest ogrom elementów o fenomenie cudu. I między innymi takim elementem jest to, że ten fragment mięśnia sercowego osoby będącej w stanie agonalnym w niewyjaśniony sposób połączył się z włóknami tego małego korporałku, z elementami nici tego małego korporałku. Ale tak się połączył, że tego w żaden sposób, oczywiście nie można wytłumaczyć jak, ale też nie można rozdzielić. Nie można, nie jest to możliwe, żeby to rozdzielić. Więc to jest takie skojarzenie, które mi przychodzi, kiedy właśnie o tym mówię, jak my jesteśmy ze sobą złączeni. Jak my jesteśmy sklejeni ze sobą. stanowiąc to mięso. Ale uważajcie teraz. Bardzo się cieszę z tego elementu, takiego małego egzegetycznego odkrycia. Uważajcie. W odniesieniu do Eucharystii w Ewangelii świętego Jana, tam w tym 5 rozdziale, gdzie Jezus mówi o spożywaniu Jego ciała, także występuje sarks. Pamiętacie, że wielu wtedy się zgorszyło, co On mówi? Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i jedzcie, to jest mięso moje. Namawia do kanibalizmu. Wielu się zgorszyło i wielu odeszło wtedy od Niego. Wielu wtedy od Niego odeszło, nie rozumiejąc w ogóle tego. Kiedy On ich do tego namawiał, do spożywania Jego ciała. To samo słowo. Kochani, na co nam to wskazuje? I to jest jakby też już fragment treści z drugiego punktu. Że nie ma, uważajcie, ale to, co teraz powiem, jest pewnie nieobce nam. Nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii. Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnie, tak jak tutaj właśnie owa obecność tego słowa w tych dwóch rzeczywistościach, bo to nie chodzi o treściach, tylko te rzeczywistości, małżeństwo, jedno ciało i Eucharystia. Życie sakramentu małżeństwa jest nierozerwalnie związane z sakramentem Eucharystii. Taki prosty obraz. Mamy jakieś tam telefony komórkowe i smartfony. Nie wiem, jakie macie smartfony, jakie macie baterie, ile tam wytrzymują. 3 dni, 2 dni, niektórzy mówią, w zależności od tego, jak się używa. Dobra. Ale jest komunikat informujący, że energii ubywa, trzeba podładować, tak? 70%, 60%, 20%, przy 15% już jest jakiś taki chyba dźwiękowy nawet sygnał ostrzegawczy, tak? Co wtedy robimy? Co robimy? Szukamy ładowarki, ale to nie wszystko. A jak masz ładowarkę, to czego jeszcze brakuje? Gniazdka! Gdzie tu gniazdko? Trrr! I podłączamy. Słuchajcie, sakrament Eucharystii dla sakramentu małżeństwa jest źródłem prądu. Nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii. A co jest ładowarką? Kościół. Kościół. Nie ma życia sakramentu małżeństwa poza łonem Kościoła. W którym to Kościele najważniejszym źródłem dla nas jest sakrament Eucharystii. Kto się ze mną nie zgadza, nie radzę. Nie, bo tu jest podobna zależność, o czym też jeszcze powiemy, do tego, o czym mówił Jacek. Jeśli się będziemy jako małżonkowie modlić, możemy być spokojni o trwałość swojego małżeństwa. Ale dokładnie jest to samo w odniesieniu do Eucharystii. Jeśli nie zerwiemy kontaktu z Jezusem Eucharystycznym, możemy być spokojni o nasze małżeństwo. Ale jeszcze coś. Chyba jedna z największych dawek owej dobrej nowiny o nierozerwalności małżeństwa. Bardzo znany fragment. To jest nasza Cecylia. Cecylia ma 22 lata. To jest chyba sprzed 2 lat to zdjęcie. A to jest nasza najstarsza Ewelinka. Ta z krótko upiętymi włosami. Bo ta z rozpuszczonymi to jest Natalka. Więc tam był Dobromir, nasz syn, a tu są nasze 2 córki. Cezylka jest akurat ze zwierzętami, z psem i kotem. Widać kota? Widać. I cień kota też. Ewelinka jest ze swoją podopieczną, bo Ewelinka, mimo że ma 33 lata, to jeszcze nie założyła w tym znaczeniu, że rodziny opartej na małżeństwie, ale wzięła sobie z domu dziecka 2 dzieci i zaistniała jako rodzina zastępcza. No słuchajcie, gigant jest ta nasza córka, naprawdę ją podziwiamy, bo ona pracując w ośrodku diagnostyki sądowej w Głogowie, podjęła jeszcze pracę na pół etatu w domu dziecka i wtedy pracując w tym domu dziecka dojrzała do tego, żeby jednak to zrobić i wzięła 2 najtrudniejszych dzieci, rodzeństwo akurat, ale z takim bagażem, balastem obciążeń, że po ludzku to, czego się podjęła, było naprawdę skazane na niepowodzenie. Z radością to mówię, z radością, bo ona nas zawstydza. My się tak naprawdę jej przyglądamy i no, słów brakuje, żeby ten poziom heroizmu, jaki w to wkłada, opisać. Więc to jest Natalka, a jeszcze jest jej starszy brat Przemek. Obecność naszych dzieci, bo Natalka jest też dla nas naszym dzieckiem. Przemek też. Urwisłe spod ciemnej gwiazdy, ale kocham go jak syna własnego i Bogu za to dziękuję. Nieprzypadkowa jest obecność tych dzieci tutaj, przy tym tekście. Znany fragment. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Za kogo się Jezus modli? Jezus się modli o co też, jeśli chodzi o treść, a jeśli chodzi o osoby, to za kogo? Jezus się modli, no, za kogo? Za swoich uczniów. Figę z makiem. Nie, chodzi o to, że jeśli taką treść się wypowiada nawet gdzieś w komentarzu, to od razu nam się wskazuje, że on się przede wszystkim modli za apostołów i za następców apostołów. Nie! Jezus się modli tutaj za małżonków, za jedność małżeńską. Słyszycie? Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki słowu będą wierzyć we mnie. To już wskazuje, że nie chodzi o uczniów, nie chodzi o apostołów. Tylko chodzi o tych, którzy będą przygarniani do Kościoła. Ale jeśli modli się o jedność, to czyja jedność we wspólnocie Kościoła jest najważniejsza? Proboszcza z wikarymi? Proboszcza z biskupem? Proboszczów w dekanacie? Czy księży w dekanacie? Czy wspólnoty zakonnej w jakimś klasztorze? Też! Ale Jezus to wie, że fundamentem wartości jednego ciała, Kościoła, jest wartość jedności każdego pojedynczego małżeństwa. To, co teraz mówię, naprawdę nie jest subiektywne i nie jest żadnym naciąganiem i nadinterpretacją. Bo zobaczcie, co jeszcze Jezus wypowiada. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Sorry, przepraszam. Najlepszym sposobem wybicia wiary z głowy dzieci jest co? Zgorszenie księży? Zgorszenie w ogóle ludzi z Kościoła? Rozbicie jedności małżeńskiej. Brzydko to brzmi. Jeszcze raz. Najlepszym sposobem wybicia wiary z głowy dzieci jest rozbicie jedności małżeńskiej ich rodziców. Jezus to wie. Najlepsi ewangelizatorzy, najlepsi katecheci na uszach mogą stawać, jeśli dzieci są obciążone rozwodem swoich rodziców. Jezus to wie. Jeśli tutaj mówi, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A więc On się nade wszystko modli o jedność. Słyszycie? Uważajcie teraz. Nie o jedność małżeństw jakiś tam, tylko o jedność Twojego małżeństwa. Słyszysz? Halo? Teraz błagam, ucieszmy się tym. Jezus na nas patrzy. Jezus dokładnie, no kto bardziej dokładnie niż On wie, jaka jest jakość naszego małżeństwa, jaki jest stan, poziom naszej jedności. Kto lepiej wie, jak nie Jezus? I On wie, halo, halo, słyszycie? On wie, co babramy w tej przestrzeni, co zaniedbujemy, co jest naprawdę czystym naszym zaniedbaniem, a nie jakimś tam wpływem tego świata. I On płacze, jak patrzy na jakość wielu naszych małżeństw. Ale słuchajcie, przepraszam, to jest akurat subiektywne. Ja chcę takiego obrazu użyć, który do mnie mocno przemawia. Że jak któreś małżeństwo dochodzi już do granicy, już prawie jest na krawędzi, tak jak tytuł
jednej z moich książek, bo to nie wymyśliłem sobie tego tytułu, małżeństwo na krawędzi. Doprowadzamy wielokrotnie właśnie do takiego momentu. To poziom jezusowego zaangażowania modlitewnego jest dokładnie taki sam, jak wtedy, kiedy się modlił w Ogrójcu. Dokładnie taki sam. Krwawym potem się poci, bo on wie, co się za chwilę stanie. Z takim poziomem zaangażowania Jezus się modli o każde małżeństwo, ale szczególnie właśnie o to, które dochodzi do krawędzi. Słuchajcie, niewiele trzeba, żeby temu wyjść naprzeciw. Powiedzieć, Panie Jezu, dobra, spokojnie. Wyrzucamy to z głów. Nie ma takiej opcji. Żaden rozwód. Będziemy walczyć. Z tego gruzowiska coś zbudujemy. Co to za problem dla Ciebie, Panie Jezu? Co Jezus powiedział o świątyni? Zburzcie, a ja w 3 dni ją odbuduję. Taki obiekt, nie? Przepraszam, czy dopuszczaliście, próbowaliście kiedyś dopuścić takie myślenie, nie, z tego małżeństwa już absolutnie nic się nie odrodzi, nie ma szans. Błagam! Nigdy! I tu się rzeczywiście z wieloma pasterzami Kościoła nie zgadzam. Tu mówię przede wszystkim o klimacie synodu rodziny, który trochę zamieszania nam narobił. Jak się cieszę, że wtedy się odezwało środowisko Sychar, które napisało list do biskupów i kardynałów niemieckich i niemieckojęzycznych. O czym wy mówicie? Kiedy jest stan sytuacji nieodwracalnej w małżeństwie? Nie ma takiego stanu. Czy coś jest dla Jezusa niemożliwego? Słuchajcie, nawet jak małżeństwo doprowadzi do ruiny swoje małżeństwo i jeszcze ta ruina zostanie przemielona, panowie, te kruszarki, co przy autostradach czasami używają do mielenia gruzu, nie? Kojarzycie? I ta ruina zostanie przez taką kruszarkę jeszcze przemielona. To Jezus sobie z tym nie poradzi? Kto by był na tyle odważny, że powie, że sobie nie poradzi? No nie ma, nie widzę. Dziękuję. No bo nie ma dla Jezusa rzeczy niemożliwych. Tylko my coś, kapeczkę zróbmy. Bo taki jest poziom jego zaangażowania. Najpierw przez modlitwę. Ale jeszcze jeden element, niezwykle ważny element dobrej nowiny o małżeństwie, o jedności małżeńskiej. Słuchajcie, jak ja lubię ten fragment. A wiecie, dlaczego lubię ten fragment? Ten, za który za chwilę będzie. Powiem tak. Kocham mój Kościół katolicki. A co? Jeszcze więcej powiem. Słów brakuje i do końca życia będę miał pewnie poczucie, że nie jestem w stanie tego do końca wyrazić. Jak dziękuję Bogu za to, że jestem katolikiem Polakiem. A co? Katolikiem Polakiem. A wiecie dlaczego? Bo jakoś tak od zawsze byłem zafascynowany naszym polskim katolicyzmem ludowym. Kocham polskie nabożeństwa, kocham polskie tradycje, kocham polskie sanktuaria, gdzie kamieniem nie rzucisz tam sanktuarium. Wszystkie maryjne, takie, jakieś tam jeszcze. Nie wiem, jakie są w waszej diecezji, to znaczy gdzieś tam mniej więcej wiem. Czy to nie jest wspaniałe, że my jesteśmy narodem katolickim stojącym na fundamencie duchowości maryjnej? Przecież to jest ocalenie dla naszego narodu. Każdy z nas to wie. Kocham Maryję. Jezus, i Jola to wie. Słuchaj, ja się wzruszam, jak mówię o Maryi. Słuchajcie, ja nie dam rady się nie wzruszać, jak mówię o Maryi. No, najpiękniejszy dar, jaki ludzkość otrzymała od Pana Boga, a my Polacy szczególnie. No więc ona. No i ten znany fragment cudów w Kanie Galilejskiej. Kochani, zauważmy, zwróćmy uwagę na pewną ciekawostkę. 3 dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Czy to przypadek, słuchajcie, że tutaj u świętego Jana w początku opisu tego wydarzenia ukazana jest jako najważniejsza osoba Maryja? Tak, słyszycie? Odbywało się wesele i była ta matka. Zaproszono także Jezusa. Tak przy okazji zaproszono Jezusa. Tak, zaproszono. I jego uczniów.
ale była ta matka. Ona jest główną bohaterką tego wydarzenia. Nie tylko dlatego, że zauważyła, że nie mają tego wina, nie tylko dlatego, że powiedziała synowi, synku, nie mają już wina, nie tylko dlatego, zobaczcie, ona tu jest cały czas obecna w dynamice tej akcji. Nie tylko dlatego, że powiedziała do uczniów, przepraszam, do sług, zróbcie wszystko, co wam powiem. Ale potwierdzeniem tego jest również właśnie ten redakcyjny początek tego tekstu. Było wesele i była matka Jezusa. Także Jezusa zaproszono, tak, zaproszono, ale matka była. I znamy ten cud, znamy ten fragment, znamy ten opis. I nie mamy wątpliwości, nie powinniśmy mieć, że Maryja uratowała to małżeństwo. Maryja uratowała to małżeństwo. Od nieszczęścia, od tragedii. Nie mają już wina. Ja zawsze pytam, jak ona to spostrzegła? Ona była gościem i to naprawdę nie była jej sprawa, żeby się rozglądać, czy jeszcze zapasy w spiżarni są, czy ich nie ma. To nie była jej sprawa, nie wypadało nawet. Dziewczyny, jak ona dostrzegła, że tego wina nie ma? Ja mam na to jedyną odpowiedź, chylę czoła przed niewiastami. To się nazywa kobieca intuicja. Jakiś szczególik spostrzegła. Jakieś zaniepokojenie na twarzy starosty, czy może jednego z ojców. Zaniepokojenie. Już wiedziała. Nie mają już wina.
Panowie, po 35 latach małżeństwa nauczyłem się jednej rzeczy. Nigdy nie lekceważę, jak Jolka mi mówi. Ja tak czuję, że lepiej by było, żebyś tego nie robił. Wiecie co, się wtedy wścieknę, ty babo jedna, no. Się wścieknę, bo wiem, że ona ma rację. Panowie, zawsze ma rację, jak tak mówi. Ja tak czuję, że lepiej by było, żebyś nie robił, no. A się można wściec. Bo ja jeszcze do tego dodaję takie stwierdzenie, że my to nazywamy kobiecą intuicją, ale to jest Duch Święty, słuchajcie. Kobieta jest świątynią Ducha Świętego i Pan Bóg przez nią przemawia, jak ci coś takiego ona mówi. A więc to nie jest niby jej, Maryi, intuicja, ale właśnie z tym akcentem, wynikająca z takiego poziomu otwartości na Ducha Świętego. Nie mają już wina. A więc to Maryja uratowała to małżeństwo. A więc dla nas przesłanie jest takie, słuchajcie, uważajcie teraz, coś bardzo ważnego. Maryja widzi problemy w naszych małżeństwach, nawet wtedy, kiedy my ich nie widzimy. Nowożeńcy nic nie wiedzieli o tym, że tego wina nie ma. Nowożeńcy nic nie wiedzieli, jakie niebezpieczeństwo wisi nad ich małżeństwem. Słyszycie? Maryja wie o naszych problemach, o problemach, jakie nam zagrażają, nawet jak my jeszcze tego nie rozpoznajemy. I od razu biegnie z tym do syna. Synku, może ci się gdzieś to umknęło, może nie zauważyłeś, ale zobacz, jeszcze oni. Tak, tak, mamusiu, masz rację. Masz rację. Od razu z tym biegnie do syna. Cudowne, słyszycie to? Cudowne? Wyprzedzająco Maryja wie o naszych problemach. Pewnie, że jest pytanie, a dlaczego tak łatwo my nie otrzymujemy tego cudu, jak oni otrzymali ten cud? Nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiem. Proszę, zostawiam was, zostawiam nas z tym pytaniem, ale na razie zostawiam z tą dobrą nowiną. Jak niezwykle pięknie jest w naszych małżeństwach obecna Maryja. O czym mówiliśmy? O wartości jedności. Spokojnie? Mam jeszcze 3 minuty. Poczekajcie. Komunikaty wydawnicze. To się tak na sympozjach nazywa. Komunikaty wydawnicze. Moich książek o małżeństwie jest 6. Rozważania o małżeństwie w oparciu o fragmenty Pisma Świętego. O, takie 2. Takie fajne, proste, tylko tyle, że tu w tej zielonej są też świadectwa. Taka podstawowa treść, którą głoszę w oparciu o fragmenty Pisma Świętego, jak właśnie ta recepta na szczęście w małżeństwie.
owo małżeństwo na krawędzi, jak ustrzec się zdrady i rozwodu, rzeczywiście treść napisana przez życie, przez maile, przez rozmowy. To, co będzie za chwilę, cała książeczka poświęcona modlitwie małżeńskiej. No i właśnie ta osiołkowa książka o jedności małżeńskiej, o osłach też, o nas. Ojcostwie, jak być dobrym ojcem, biblijne podpowiedzi. Ja jako biblista zawsze jakby do tego, co chcę nam wskazać, sięgam do Słowa Bożego. Chrzest, pierwsza komunia to jest taki dla nas elementarz rodziców religijnego wychowania dzieci. Ostatnio się angażuję, podobnie jak Jacek, w tematykę męskości, również posługując, prowadząc rekolekcje, ale rekolekcje, które ja dla mężczyzn prowadzę, noszą taki tytuł właśnie. Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzn. Dla mnie największym wzorem z płaszczyzny męskości jest właśnie męskość Jezusa, jest Jezus. I radośnie chcę się dzielić właśnie tą ideą, jeśli mam przyjemność prowadzić rekolekcje dla mężczyzn. Zajmuję się w tematyce, w przestrzeni biblijnej, tematyką cierpienia. To są dwie, niezależnie od małżeństwa i rodziny, dwie książeczki o cierpieniu. To są rozważania o cierpieniu w oparciu o postacie biblijne, a to są rozważania o cierpieniu w oparciu o cierpienia na Pawła II. Pozwoliłem sobie też sięgnąć głębiej do owego diabelskiego przejawu ataku na świętość małżeństwa i rodziny, jakim jest genderyzm i takie opracowanie Gender i Apokalipsa, pokazujące subiektywnie, ale jest to z imprimatur, nikt tego nie zakwestionował, że jednak pewne delikatne przebłyski obecności owego genderyzmu można spostrzec w Apokalipsie, w obrazach, szczególnie w symbolice apokaliptycznej. No i płyty CD z moimi konferencjami. 60-minutowe moje wykłady, jak budować szczęście w małżeństwie, o przebaczeniu w małżeństwie, szczególnie w odniesieniu do treści przysięgi małżeńskiej. I podobna do tej książki o ojcostwie płyta, w pewnym sensie streszczenie tej książki o ojcostwie. Kasia i Luksom, a jak ja zaczynałem wykład, to was nie było. Wiem, ogrom spraw organizacyjnych, więc ja dziękowałem wtedy wam w imieniu nas wszystkich i osobiście również. To są oni. Jesteście kochani. Dzięki.